Jaki jest nowy czeski rząd? Prawicowy, lewicowy, a może to nowa jakość na czeskiej i europejskiej scenie politycznej? Jakim człowiekiem jest nowy premier Czech Petr Fiala? Oraz jak nowy rząd odniesie się do sprawy konfliktu z Polską o kopalnię Turów? Oto zapytam czeskiego polityka Pawła Nowotnego z Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Obczańskiej Demokratycznej Strany, czyli jednej ze zwycięskich partii, której liderem jest obecny premier Czech. To jest telewizja Idź Pod Prąd, Eunika Chojecka. Zapraszam.
Miło cię znowu widzieć, Paweł.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dobry dan.
Nice, nice pronunciation.
And obczanska demokratyczna strana, did I pronounce it
Czy wymówiłam to dobrze?
You pronounced great.
Świetnie.
Okay. I'm glad. And you
obiecasz mi, że też powiesz coś po polsku. Może w trakcie rozmowy spróbuję, ale nie jestem pewien. Próbuję się trochę uczyć polskiego w łazience. Bardzo trudny język. Może spróbuję w trakcie wywiadu powiedzieć coś po polsku, ale nie obiecuję. Mam nadzieję. Porozmawiajmy o polityce. Nowy rząd Czech został sformowany przez koalicję Spolu i Pirstan. I twoja partia, ODS, jest częścią zwycięskiej koalicji. Jaki to będzie rząd? Dużo, dużo lepszy niż mafia, która była wcześniej. Każda zmiana będzie na lepsze. Nawet gdyby przyszła mafia morderców dzieci, to będzie lepsza niż rząd Andreja Babisza, który jest kryminalistą. Chyba poprzednio pytaliście o partię piratów. Ale to będzie normalny, prawicowy rząd. Nowoczesny, młody rząd. Prozachodni rząd. Rząd, który nie będzie niewolnikiem Rosji, Chin ani innych wrogich krajów. To będzie też oczywiście rząd rekonstrukcji naszej gospodarki. I chociaż to jest koalicja dwóch koalicji, tworzy go pięć partii, a wiemy, że takie koalicje zwykle nie trwają długo, to myślę, że ten rząd będzie stabilny. Ale jestem członkiem jednej z tych partii. Nie traktujcie mnie jak dziennikarza. Muszę to zaznaczyć. Ale naprawdę, jeśli spojrzycie na tych polityków, co robili przed wyborami, co robią po wyborach, to widać, że są dobrze połączeni, mają dobrego przywódcę. Myślę, że będzie to dobry, stabilny rząd. W polskich mediach są różne opinie na ten temat. Czy to będzie rząd prawicowy czy lewicowy? Rozumiem. Oczywiście są różnice. W Polsce macie prawicowy rząd. I gdyby głupi ludzie, to znaczy, przepraszam, gdyby ludzie przedstawili jakiś pomysł ustawy, na przykład najgłupszy pomysł na ustawę, o jakim słyszałem, o przerywaniu, wasz prawicowy rząd, oczywiście takiego prawa nigdy nie będzie, ale wasz prawicowy parlament pozwoliłby, to doszło do pierwszego czytania i potem to odrzucił. W Czechach to niemożliwe. Muszę sprostować. Oni nazywają siebie konserwatystami czy prawicowcami, ale w rzeczywistości są właściwie socjalistami. Tak, tak, rozumiem wątpliwość, bo ODS, moja partia, jest konserwatywna, a ja jestem liderem jej liberalnego skrzydła. A piraci są lewicowi, są centrolewicą. Są jeszcze burmistrzowie i niezależni. Są chrześcijańscy demokraci. Ale to będzie działać, bo piraci nie są typowymi komunistami. To będzie działać. To będzie oficjalnie centroprawicowy rząd. I naprawdę prawicowy rząd. Choć w pewnych kwestiach nie tak prawicowy i tak konserwatywny jak rząd w Polsce.
Okay. So what are the most important changes in the Czech Republic?
Jakie są najważniejsze zmiany w Czechach, których się spodziewasz po tym nowym rządzie? Po pierwsze, oderwanie od jednego człowieka. Wyobraźcie sobie bossa mafii, który przez 8 lat powstawiał swoich ludzi na wszystkie urzędy. Do samorządów, do urzędów państwowych. Musimy to zmienić. Nazywamy to debabiszyzacją. W ministerstwach będą politycy z różnych partii. Do tej pory Czechy były państwem jednego, dwóch ludzi. Dwóch spiskowców, prezydenta i premiera. To bardzo niebezpieczny model, bliski Węgrom, bliski Rosji. Także to będzie największa zmiana. Kolejna rzecz to zmiany w polityce zagranicznej. Teraz jesteśmy prozachodni, ale ze szczególnym sentymentem do Wyszehradu i czasem do Wschodu. To się zmieni. Oczywiście musi oszczędzić trochę pieniędzy i mam nadzieję na poważną reformę emerytalną. Wiele rządów to zapowiadało. Myślę, że u was jest podobnie. Rządy obiecują reformę emerytur i tego nie robią. Andrej Babiš obiecywał reformę emerytalną i nie zrobił nic. Ten rząd zrobi pewne niepopularne kroki, ale to nie jest rząd populistyczny. Jakie kroki? Andrej Babiš nie oszczędzał pieniędzy. On był gangsterem, kupował sobie ludzi. Rozdawał wszystkim pieniądze. Nasze finanse publiczne. On wydawał o 500 miliardów koron więcej niż mógł. Także teraz dwa, trzy albo cztery prawicowe rządy będą naprawiać te zniszczenia. Oczywiście rząd będzie musiał wycofać pewne rzeczy, będzie musiał wykonywać niepopularne kroki. Myślę, że ludzie zatrudnieni przez państwo, tak jak ja, nie będą dostawać co roku 300 euro podwyżki. Ja jestem burmistrzem dzielnicy Pragi i dał mi o 500 euro wyższą pensję w ostatnich latach. Mojej mamie, nauczycielce podobnie. Czyli socjalizm w Czechach będzie mniejszy. Oczywiście, jesteśmy prawicową, konserwatywną partią. Jesteśmy główną partią koalicji. Chcemy małego rządu i dużej wolności, wolnego rynku. To jest koniec socjalizmu w Czechach. Babiš był mafiozą. Był też socjalistą. Nowy premier, Petr Fiala, jak byś go opisał? Jesteś w tej samej partii, jaki on jest? Dobrze, spróbuję.
Petr jest politologiem. Ogólnie panuje opinia, że politolodzi nie są dobrymi politykami. On jest dowodem na to, że nie zawsze tak jest. wykształcony, uczciwy facet, który nie kradnie. Zupełne... fuck, this word is difficult. Zupełne przeciwieństwo pana Babisia, agenta komunistycznego i psychopaty, który bezlitośnie plądrował państwo przy pomocy aparatu państwowego. Petra Fiale znam osobiście. Szanuję go jako autorytet, chociaż to nie mam w zwyczaju. Odzwierzył mnie w Zeporiach, w czasach, kiedy miałem spory z naszą partii, jako jej niegryzeczne dziecko. I wyraził mi poparcie. Szanuję go po ludzku. Nigdy niczego nie ukradł. Zjednoczył opozycję, ponokał Babisia, wie czego chce, zawsze wie co robi, będzie wspaniałym premierem. Wow!
Wow!
Twój polski jest bardzo dobry, tego się nie spodziewałam.
A wasza polsztyna jest dobra.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej.
To było moje marzenie, żeby spróbować. Pierwszy raz mówię po polsku w polskiej telewizji. Dziękuję, doceniamy to. Zatem uważasz, że Petr Fiala będzie dobrym premierem? Jestem absolutnie pewny, że tak będzie. Co to znaczy dobry premier? On jest odważny, nie boi się drugiego szefa mafii, Milosza Zemana. Nasz dotychczasowy premier i prezydent to agenci Moskwy. Fiala nie kradnie, jest najlepiej wykształconym premierem w historii Czech i Czechosłowacji. Wie czego chce, jest politologiem, jest dyplomatą. Nie wiem, co się wydarzy, ale on jest naprawdę dobrym człowiekiem. Wiem, że nie jest złodziejem. I pracował bardzo ciężko. I wiem, że będzie lepszy. Chociaż każdy byłby lepszym premierem niż Andrzej Babisz. To był wstyd. Naprawdę jestem pewien, że Petr Fiala będzie dobrym premierem. Nie mówię tego tylko dlatego, że jest liderem mojej partii. Polacy patrzą z zazdrością na twój kraj i wasze działania związane z dekomunizacją i poszerzaniem wolności obywatelskich. Ale w Czechach ciągle istnieje silne lobby prochińskie, promoskiewskie. Czy nowy rząd podejmie dalsze działania, by zerwać z waszą komunistyczną przeszłością? Jestem całkowicie pewien. Muszę przyznać, jest dwóch ministrów w rządzie Babisza, którzy są wspaniali. Mój przyjaciel Robert Plaga, minister edukacji, oraz Jakub Kulhanek, minister spraw zagranicznych. On to zaczął, to muszę przyznać. Problem jest taki, że prezydent jest agentem Moskwy, a Babisz był biznesmenem. Oczywiście to się kończy. Jesteśmy krajem prozachodnim. Musimy zrewolucjonizować politykę zagraniczną i zrobimy to. Myślę, że trochę zmienimy także nasz stosunek do Wyszehradu. Myślę, że nie jest dobrze przyjaźnić się z prezydentem Węgier. On jest kryminalistą. Jestem zszokowany tym, co się dzieje na Węgrzech. Zrobiliśmy duży błąd po aksamitnej rewolucji w Czechach, ale to były trudne czasy. Powinniśmy zlikwidować partię komunistyczną i postawić przed sądem jej przywódców. Ja nienawidzę komunistów. Mam kilka spraw w sądzie z tego powodu. Petr Fiala jest antykomunistą numer jeden. On mnie lubi. Kiedy był tutaj, pokazywałem mu dokumenty. Wiem, że jest antykomunistą. Ja mam problemy z komunistami, bo rozmawiałem z nimi, używając bardzo brzydkich słów. Fiala jest naprawdę typem antykomunisty. On bardzo dobrze wie, że w całej historii pomoc przychodziła zawsze z Zachodu, a ze Wschodu nie przyszło nic dobrego. On będzie typowo prozachodnim, euroatlantyckim politykiem, który będzie bardzo ostrożny wobec potęg na Wschodzie. I tak samo przewodniczący Senatu i cały parlament. Myślę, że wracamy do czasów Václava Havla. Jakie będą relacje Czech z Tajwanem? Wspaniałe. Mam nadzieję, że wspaniałe. Zrobiliśmy duży krok. Przewodniczący naszego Senatu i burmistrz Pragi odwiedzili Tajwan. Chiny wykrzykiwały. My tu w Rzeporyjach staliśmy się znani na świecie po napisaniu brzydkich listów do chińskiego rządu. To nie jest tylko przedstawienie, to jest realne. Chińskie inwestycje w Czechach są bardzo małe. Nie boimy się Chin.
If there is no fear from something, it's some fear from China.
Te partie polityczne mają dobre kontakty z Tajwanem. Jestem pewien, że czescy politycy nie pojadą do Chin. Ciągle czekam na polskich polityków, by ogłosili to samo. Nie boimy się chińskiego straszenia. Nie będziemy inwestować w Czechach. Mogą sobie pójść. A kiedy pan Zeman pójdzie do nieba, ta sprawa się skończy. Dalaj Lama był dobrym przyjacielem Václava Havla i myślę, że będzie zadowolony z tego, co będzie się niedługo działo w Czechach. Porozmawiajmy jeszcze o Turowie, bo to bardzo ważna sprawa teraz między Polską i Czechami. Polskie media dużo piszą o tym konflikcie. Czy myślisz, że jest nadzieja, że nowy rząd Czech zakończy ten niepotrzebny konflikt? Jest jeden problem. Wiem, że w waszej telewizji mogę swobodnie mówić. Mogę nie być dyplomatyczny. Mogę mówić prawdę i bardzo mi się to podoba w waszej telewizji. Cały problem w tej dyskusji z polską stroną jest taki, że strona czeska... Wiemy, że nigdy nie zamkniecie Turowa. Tu są sprawy lokalne, wiemy jak to jest, gdy zamyka się taki zakład i ludzie tracą pracę. Ale jest problem. Ludzie, którzy będą rozmawiać z Polską, szef Senatu, pan Wystrycil, pan Fiala, to wspaniali dyplomaci, wspaniali negocjatorzy. Oni wiedzą, że Polska nigdy nie zamknie Turowa. To jest duży ruch polityczny w Polsce. I widzimy, że część ludzi w Polsce widzi, że nastawienie dyplomatyczne do strony czeskiej nie było najlepsze z polskiej strony. To będzie bardzo trudne, bo oczywiście Czechy mają rację w tej sprawie. Ale jeśli pytasz, czy nowy rząd to zakończy, myślę, że tak. To będzie bardzo kosztowne dla Polski, ale myślę, że to będzie dobre dla Polski. Jednak sprawa nie jest jeszcze zakończona. To nie jest kwestia zmiany rządu w Czechach. Babiš też jest dobrym negocjatorem. Problem jest po polskiej stronie, bo nie graliście całkiem czysto wobec czeskiej strony. Jeśli po naszej stronie negocjować będą pan Fiala i pan Wystrzycil, to myślę, że sprawa się zakończy. Jesteśmy przyjaciółmi Polaków, jesteśmy przyjaciółmi Polski. Myślę, że znajdą jakieś rozwiązanie, ale rozwiązanie będzie kosztowne dla polskiej strony. Musi takie być. Zobaczymy, jak ta sprawa się skończy, bo konflikt nie jest potrzebny ani dobry dla naszych krajów. Ostatnie pytanie. Na jakich kierunkach powinniśmy się skupić jako Polska i Czechy w polityce międzynarodowej?
Poland and Czech Republic regarding the relations and international politics.
Hey,
ja kocham Polskę i Polaków. Niektórzy głupi Czesi czasem patrzą na Polskę nie tak przychylnie, jak Polacy patrzą na nas. Myślę, że mamy mnóstwo wspólnych spraw. Gdybym był premierem, a pewnego dnia będę premierem Czech, pojechałbym do Polski i powiedziałbym: skończmy z Wyszehradem, nie potrzebujemy węgierskiego, to dawne dzieje. Myślę, że mamy takie samo proeuropejskie nastawienie. Jednocześnie jesteśmy tak samo przeciwni euro. Mamy podobny pogląd na zatrudnienie na Zachodzie. Mamy bardzo dobrą wiedzę o Rosji. Tego potrzebuję od Polski. Szef tutejszego kościoła jest Polakiem i nienawidzi Rosji. Myślę, że mamy wiele wspólnych tematów. Turów to tylko mała burza. Oczywiście to jest problem, ale nie jest groźny dla naszych relacji. Jesteśmy bardziej złączeni z Polską i Polakami niż ze Słowacją. Mam nadzieję, że masz rację. Dziękuję bardzo. Paweł Nowocny, ODS. Dziękuję za zaproszenie.
Do widzenia.
Do widzenia.
Witam Państwa, teraz zmiana. Była Eunika Chojecka, teraz Cezary Kłosowicz na tym krzesełku. To jest program Iść Pod Prąd. Na żywo wysłuchaliśmy wywiadu z Pawłem Nowocnym, czeskim politykiem z partii ODS. A teraz porozmawiamy, o Czechach. Tak, Paweł, ale Chojecki.
Polski.
Polski pastor, redaktor naczelny telewizji.
Ale już się możemy dogadać. No już tu Paweł mówił, że będzie premierem, ja mogę ogłosić, że będę prezydentem i możemy tu polsko-czeskie... Nie. Czarek, no zaczynasz, wiesz, od takich bardzo nieprzychylnych jakichś uwag pod moim adresem. Możemy tu politykę polsko-czeską układać. Na pewno szybko byśmy się dogadali w wielu sprawach.
Na pewno, choć jest tych spraw spornych trochę, ale jak powiedział Paweł Nowocny, to nie są rzeczy, które powinny nas mocno podzielić, nadszarpnąć relacje polsko-czeskie, ponieważ więcej nas łączy niż dzieli. Mówił o nowym rządzie, mówił o nowym premierze, o nowej koalicji i dużo też mówił o poprzednim rządzie, czy no jeszcze obecnym, a w piątek ma być nominacja wszystkich nowych ministrów.
I to nas łączy, że oni jeszcze do piątku mają ten stary rząd różnych, tu używa takich słów naprawdę ostrych, a my no tak chyba trochę dłużej niż do piątku niestety, także Czesi idą do przodu, a my zostajemy bardzo, bardzo daleko w tyle. Tutaj bardzo mi się podoba to określenie. On był gangsterem, to o premierze jeszcze do piątku funkcjonującym. On był gangsterem, kupował sobie ludzi, rozdawał wszystkim pieniądze, nasze finanse publiczne. Skąd my to znamy? Przecież to jest polityka Kaczyńskiego, Morawieckiego, Dudy. No, oni mają, tak napisał, no nie, też mają dwóch, bo mają tu gangstera, jak on mówi, Paweł Nowotny, i mają ruskiego szpiona, czy tam agenta jeszcze na Hradczanach, czyli prezydenta, nie?
Prezydenta Milosza Zemana, on ich mówi, że są obaj bosami mafii, czasem jednego, czasem drugiego bardziej wyróżnia, no ale że działają wspólnie, działali do tej pory wspólnie i w porozumieniu, na szkodę Czech i jak mówi też, że jako agenci Moskwy tam się nie szczypie, tylko wali prosto z mostu.
Tak, oprócz tych kroków reform, które wymienił, które no w dużej mierze dotyczą polityki wewnętrznej, czyli ratowania budżetu Republiki Czeskiej po tym okresie takiego bezchołowia, rozdawnictwa, kupowania sobie polityków, kupowania całych grup społecznych, bo tu mówi też o podwyżkach dla budżetówki, że były naprawdę bardzo, bardzo znaczne, po to, żeby właśnie ci ludzie głosowali na partię rządzącą, na premiera Babisza. Także po tym trzeba będzie naprawdę, naprawdę długo sprzątać. Mówi o reformie emerytalnej, która jest tylko zapowiadana, nikt jej nie robi. Skąd my to znamy? Zobaczcie. Wszystko to samo. No i taka polityka dworu. Mówi, że całe Czechy, cała administracja, mówimy o władzy oczywiście, zostały podporządkowane władzy jednego, ewentualnie dwóch ludzi. To nie ma nic wspólnego z demokracją. Zamierzają to zmienić. Rzeczywiście sprawa będzie trudna, bo wiemy, że państwa postkomunistyczne naszpikowane są agenturą. Nie ma też dobrych takich tradycji budowania zgody narodowej w całym tym obszarze, nie tylko w Czechach, nie tylko w Polsce. Koalicja składa się z pięciu partii. To robota dla agentury jest ułatwiona, no ale widzę, że Paweł Nowotny jest tutaj optymistą i mówi, że ze względu na te złe rzeczy, które się działy i ten cel, który im razem przyświeca, że się naprawdę dogadają. No nie bez tutaj jakiegoś wielkiego znaczenia jest też osobowość premiera. Pan Fiala jest człowiekiem, którego wszyscy darzą wielkim szacunkiem, podziwiają go, uważają go za autorytet. Mówi, ja tam wielu ludzi nie uważam za autorytet, ale tego właśnie uważam, nie? Mówi, nigdy nikomu nic nie ukradł, czyli jest politykiem także w moralności takiej prywatnej, bez skazy. Z tego, co wiem, to jest biblijny chrześcijanin, no ale to może kiedy indziej. Więcej na ten temat się jeszcze dowiemy i będziemy mogli porozmawiać o tym. Także myślę, że ten człowiek, bardzo solidnie wykształcony, o wielkich zdolnościach też dyplomatycznych, jak mówi Paweł Nowotny, będzie mógł to poskładać. Nie tylko poskładać, bo to już poskładał, ale będzie no, utrzymywał tę koalicję na kursie. Tutaj bardzo ciekawą osobistością jest ten dość kontrowersyjny, ponieważ no, już i tam wcześniej różne były jego wypowiedzi, na przykład o tam Niemcach sudeckich, to mu się zarzuca. Mówi o ministrze spraw zagranicznych. Prezydent nie chciał się zgodzić na niego i tu już pan Fiala pokazał swoje zdolności, że praktycznie zmusił Zemana, nie wiemy jak, pojechał tam do niego do rezydencji, pogadał i Zeman mówi, kapitulacja, podpisuje. Przypominam, że tu Zeman dokonał bardzo brzydkiej sprawy, bo jak zwykle w tych postkomunistycznych państwach te sprawy ustrojowe celowo są tak nastawione, żeby był taki zawsze konflikt między rządem a prezydentem. W Czechach jest to samo, my też to mamy. Tak nam tutaj, że tak powiem, przyjaciele z okrągłego stołu zbudowali zbudowali te podwaliny tego państwa, żeby łatwo było go destabilizować, żeby ono było ciągle w dryfie, żeby nigdy nie było wiadomo, kto jest za co odpowiedzialny. I kiedyś Zeman był premierem, wtedy Havel, zdaje się, nie chciał mu jakiegoś ministra w rządzie tam parafować, no to on tam się bulwersował, że jak to, że to jest łamanie konstytucji. Zobaczcie, teraz kiedy się role zmieniły, on robi to samo i nie ma jakichś oporów moralnych, czyli widać, że to jest człowiek obłudny i no taki wykorzystujący prawo, czy te niejasności w prawie do swoich korzyści politycznych, raz tak, raz siak, ale premier, nowy premier wykazał już tę swoją skuteczność, o której mówił Paweł Nowotny i no załatwił, że tutaj minister spraw zagranicznych pozostaje bez zmian. On ma bardzo, mówię, wyraziste poglądy, jest oczywiście przeciwko Chinom, przeciwko Rosji, jest za Tajwanem, to najbardziej nas interesuje, ale jednocześnie właśnie miał na swoim koncie taką wypowiedź, że on nie ma nic przeciwko temu, żeby tam Niemcy sudeccy, wiecie, to była dość zwarta kolonizacja niemiecka na terenie Czechosłowacji przedwojennej, no i w momencie wkraczania już armii niemieckiej do Czech, no to oni ich witali jak swoich, także piąta kolumna działała wśród tych Niemców sudeckich dość mocno. Polska miała również tego rodzaju mniejszość niemiecką i tego rodzaju ekscesy, na przykład w Bydgoszczy, ale było to na dużo mniejszą skalę, stąd po wojnie Niemców sudeckich praktycznie całkowicie wysiedlono z Republiki Czechosłowackiej. No i teraz, no tu oczywiście Niemcy tam by chcieli wrócić, nie? Bo oni przyjaźni są. I to jest wewnętrzna sprawa Czechów. Tutaj ten nowy minister spraw zagranicznych no, ma takie zdanie, że tam niech sobie robią te zjazdy tych swoich tak zwanych ziomkos, znaczy to się tam pewnie inaczej nazywa, mówię o tym, co było kiedyś, jeśli chodzi o Polskę. I za to jest bardzo mocno krytykowany. To też podniósł, zdaje się, Zeman, że nie chciał go mianować, nie? Chociaż myślę, że prawdziwą przyczyną było
przede wszystkim stosunek do Chin, Rosji i Chin.
Tajwanu, tak, że on jest naprawdę zwolennikiem budowania współpracy z Tajwanem. Paweł Nowotny mówi, gdzie są te inwestycje? Wcale nie ma tu żadnych chińskich inwestycji, oni tylko kolonizują, niszczą gospodarczo Czechy.
Jan Lipawski, czyli kandydat na ministra spraw zagranicznych, jest przedstawicielem partii Piratów, czyli takiej lewicowej, ale wolnościowej bardziej w tych swoich postulatach.
No a Paweł Nowotny...
Może dlatego też tam, tym Niemcom tak...
Jak tam, jak kto tam przecież tam mieszkać, tu wnukowie to... tamtych Niemców nie są winni zbrodni ewentualnie, bo to przecież też nie wszyscy Niemcy sudeccy popełniali zbrodnie przeciwko Republice Czechosłowackiej wtedy. No Paweł Nowotny, on mówi, że jest członkiem partii konserwatywnej, ale jest szefem jej tego liberalnego wolnościowego, skrzyła. Liberalnego skrzydła. No, widać,
on mówił o partii ODS.
Tak,
oczywiście.
Widać, że bardzo, bardzo wiele nas łączy.
Mówi, że no, są komunistami, ale nie takimi...
Czyli to jest jakaś nowa lewica, bardziej...
Tam, ta, pewnie, no. Że nie z tej międzynarodówki komunistycznej gdzieś leninowskiej, tylko po prostu no, mają te poglądy lewicowe, ale po swojemu.
A, i ma nadzieję, że się z nimi dogada i że nie będzie tu jakiejś zdrady, nie będzie tu jakiegoś, jak to się mówi, noża w plecy. No. Ale... Po tym wywiadzie, tak sobie tu idąc do studia, myślałem, no Praga w Warszawie, to by się nam przydało. Zobaczcie, 10, kilkanaście lat temu mówiliśmy Budapeszt w Warszawie. No Budapeszt
już nie.
Budapeszt skręcił w kierunku Chin i Rosji.
Pan Nowotny całkiem się od Węgier bardzo mocno odcinał.
Tak, właśnie też to jest znamienne, że nawet mówi, że to już nie Słowacja, ale Polska ma być tym pierwszym partnerem dla Czech. Najwięcej nas łączy. No to jest ciekawe stwierdzenie. To by gdzieś był powrót do czasów Jagiellonów, bo to wtedy przecież wpływy czeskie na dworze polskim, w państwie polskim były największe. To przecież Uniwersytet właśnie Jagielloński to powstało w oparciu w dużej mierze o pomoc właśnie znad Wełtawy, z praskiego uniwersytetu. A jeśli praski uniwersytet, to co? No to husytyzm, czyli można powiedzieć taka zapowiedź protestantyzmu 100 lat później, to już Czesi na ogromną skalę wtedy praktykowali. Powrót do wartości Słowa Bożego. Mówili, Kościół katolicki zdziadział, zniszczył dziedzictwo chrześcijańskie, wprowadził system feudalny, a nie, że wszyscy chrześcijanie są dla siebie braćmi, są równi, dlatego właśnie oni jako taki postulat widoczny zgłosili, że w czasie Wieczerzy Pańskiej, pamiątki Wieczerzy Pańskiej, to nie tylko chleb trzeba rozdawać tam zwykłym ludziom, ale tak jak Jezus przykazał, chleb i wino, nie? I dlatego byli, ich symbolem był kielich, nie? Także wzywali do takiej biblijnej reformy Kościoła, wzywali do powrotu do źródeł, do Pisma Świętego, powoływali się na Jezusa, na Jego ustalenia, a nie na sobory. Oczywiście katolicyzm tu ten europejski bardzo tego nie lubił. Chciano to zniszczyć za pomocą różnych, tam najpierw gruźb, tam to właśnie wyrzucanie przez okna z pałacu nad Wełtawą przedstawiciela Rzymu, katolicyzmu, no to takie tam rzeczy się działy. Potem, jak to nie pomogło, były krucjaty, wiele krucjat. Czesi opracowali nową technologię wojenną, walki ze średniowiecznym, ciężkozbrojnym rycerstwem za pomocą takich pierwszych czołgów, czyli powiedzmy wozów obronnych, także z artylerią, z takimi różnymi tam jakimiś hakownicami, nie wiadomo czym. Także to rzeczywiście było coś nowego, nowatorskiego, taniego i mobilnego. I oni później rajdy na zlecenie właśnie Jagiellonów robili aż normalnie pod Gdańsk. Tam bili Krzyżaka. Oczywiście też w bitwie pod Grunwaldem jeden z husytów, Jan Żiszka, no to właśnie ten w tej taki potężny mężczyzna, chyba w takiej czarnej trochę zbroi, już nie pamiętam dokładnie, ale tak coś mi się kojarzy. To właśnie jest symbol tego współdziałania Czechów tamtych lat, czeskich husytów z Polakami, z Litwinami. Zobaczcie, że dzisiaj no aż się prosi o ten sojusz, bo Litwa dzisiaj właśnie...
Czechy i Litwa praktycznie podobną politykę zagraniczną prowadzą.
Dzisiaj Litwa robi to, co myśmy mówili już tam, nie wiem, miesiąc, dwa czy trzy temu, że trzeba było postraszyć Batiuszkę, znaczy tego, no, Putina małego
Łukaszenkę
w Mińsku, że mu się halt zrobi na granicy Werboten i nie będzie niczego i tyle będzie miał z tej swojej zadymy, od razu by spieprzał. No to dzisiaj właśnie Litwini wprowadzają totalne embargo na granicę dla produktów czy towarów z Białorusi, a przecież porty litewskie to jest okno na świat dla reżimu Łukaszenki, także długo to nie potrwa. Także naprawdę tu widać, że te narody, które wsparły Polaków pod Grunwaldem, Litwini i Czesi, dzisiaj robią świetną robotę. A Kaczyński robi najgorszą robotę w historii po 89 roku.
No tu jeszcze wracając do ministra spraw zagranicznych, przyszłego prawdopodobnie ministra spraw zagranicznych Czech, Jan Lipavský, no do Polski ma, do polskiego rządu ma stosunek krytyczny, krytykuje łamanie przez polskie władze praworządności, uznał wyrok naszego Trybunału Konstytucyjnego za szkodliwy dla Unii Europejskiej, ten, który podważał niektóre zapisy prawa europejskiego. No tutaj no widać, Pawła Nowotnego że... też pytaliśmy o to, jak się będzie to rozwijać. No mówił, że on oczywiście bardzo szczerze tu przyjaźni i tak dalej, no ale za ten Turów jednak trzeba będzie zapłacić.
No trzeba się zapłacić, no chyba tak to się skończy. No. Tu Paweł też pokazuje, że polska delegacja grała nie fair w stosunku do negocjatorów czeskich. I jestem, tak jak znam pisowców, to nie jest dla mnie zaskoczenie. Nie wiem, dla ciebie chyba też nie. Oczywiście no, nie podzielamy wszystkich poglądów nowego ministra spraw zagranicznych Republiki Czeskiej, ale myślę, że spokojnie dałoby się z nim dyskutować, bo jest przecież w rządzie, który jest przeciwko wprowadzeniu euro do Czech. No, Paweł Nowotny o tym jasno mówi, czyli ta jego jakaś proeuropejskość, prounijność, no jednak jest...
Choć sami piraci chcą nawet wprowadzenia euro, ale pod tam różnymi warunkami, żeby różne zmiany wprowadzić w tym całym systemie.
No tak, ale że oni
w Unii Europejskiej, także no ale tutaj no weszli w te koalicje, więc no cała koalicja będzie przeciw.
Ogólnie tutaj to odwołanie się, że budujmy takie porozumienie czesko-polskie, jest czymś niezwykłym w naszych relacjach, bo te relacje albo są zaniedbywane, nie? Bo tam no, Czechy niewielkie, tutaj no, mamy większych tam partnerów, tam tu, czy Stany Zjednoczone, czy Niemcy, no to tu się tam dogadujmy, a tam na Czechy nie jest wektor polityki międzynarodowej, niestety w Warszawie skierowany, z tego mniej więcej, z takich mniej więcej przyczyn. Jest tam kilka tam zaszłości tych historycznych, czy ta najnowsza zaszłość, jeśli chodzi o Turów, i to jest przez propagandę wrogą Polakom i Czechom rozdmuchiwane, ale...
A sprawa się też toczy w polskim sądzie, bo wczoraj na przykład minister klimatu musiała dopuścić Greenpeace z nakazu sądu do postępowania w sprawie tej koncesji dla Turowa do 2044. Oni uważają, że to nie jest zgodne z prawem, że maksymalnie do 2030 może działać. No tam także też są ruchy i w Polsce w tej kwestii.
No mamy nadzieję, że tu dalej nie będzie ta sprawa wykorzystywana do antagonizowania ulicy czeskiej czy polskiej, bo tę sprawę trzeba załatwić, ta sprawa jest trudna. Paweł mówi, no wiadomo, że nie wyłączycie tej elektrowni, bo to parę procent waszego bilansu energetycznego, który jest bardzo cieniuśki. Na 6 grudnia tu mieliśmy chyba największy dołek. Musieliśmy kupować kilkukrotnie droższy prąd ze Szwecji. No dobrze, że akurat mieli.
Ja się spodziewam, że to nie jest ostatnie.
Tak,
ja,
no to już wiesz, no to już
bo
odkrywcą.
Już elektrownie donoszą, że węgla mają coraz mniej, a nie mogą dowieźć.
Kopalnie fedrują, węgiel jest na składach, w kopalniach, ale nie ma czym przewieźć. Nie? No teraz, że tak powiem, na szybko się przekształca wagony do przewozu kruszywa, tam jakiś skał czy nie wiadomo czego, no na węglarki, no bo tu tam wielkiego nie ma, nie ma wielkiej różnicy, ale widać, że państwo pisowskie jest kompletnie, zima ich zaskoczyła normalnie. Miała być wiosna chyba, tak? Bo przecież premier ogłosił sukces, Jarosław potwierdził, ten podpisał, nie, długopisem. No właśnie, no miała być wiosna, aż to zima. No już to normalnie zaskoczenie totalne i nie ma węgla w elektrociepłowniach, no.
Jedno dobre, zdaje się, że zapasy gazu są dość jeszcze wysokie. To jeszcze może nie będziemy marznąć w najbliższych dniach.
Nie, no tak, no ale Polska, no tak, która ma jedne z większych zasobów w Europie i wydobycie duże węgla kamiennego, żeby miała jakieś kryzysy energetyczne, to jest po prostu śmieszne. To pokazuje, że to jest sabotaż, no to, bo to już głupotą bym tego, bo jakby nic nie robili, to by chyba tam od czasów Gierka dobrze funkcjonowałoby i by tam dalej funkcjonowało to fedrowanie, a oni po prostu zaczęli kraść, zaczęli niszczyć, zaczęli zamykać kopalnie, zaczęli niszczyć przemysł, który jeszcze został ten ciężki, górniczy. Tu sprawa Ostrołęki, to przecież pisowska sprawa. Najpierw miliardy, żeby budować, nie? Zapisu. Nie? Potem będą miliony, żeby niszczyć to, co zbudowali. A już tam dziennikarze donoszą, że to tak zwany ten układ pisowski w Ostrołęce i okolicy, to się nakradł. Czyli widać, że zobaczcie, w dupie mają państwo polskie, w dupie mają to, czy Polacy będą mieć węgiel, czy nie, byle się nachapać. Banda złodziei. No to on tu, Paweł Nowotny, mówi, że Babisz, agent komunistyczny i psychopata, który bezlitośnie plądrował państwo przy pomocy aparatu państwowego. Weźcie Żoliborz, normalnie to samo. Agent jak się nazywał?
I tak samo.
Na W.
I tak samo Wasin.
Wasin, no, prowadzący z ramienia Moskwy. Noż macie wszystko
i tak
na tacy.
Samo te ukradzione pieniądze potem próbuje tymi pieniędzmi przekupywać wszystkich. To dokładnie tak samo opisywał Paweł Nowotny działania czeskiego dotychczasowego rządu, że próbują wszystkim rozdawać, jemu też, jako no, też pracownikowi państwowemu, jakieś podwyżki nauczycielom i tak dalej. No, jego się, jak widać, nie udało kupić tymi 500 euro podwyżki. No, u nas się chyba
udaje. U nas ile tam poseł Kołakowski? 40 tysięcy, czy tam 36 nawet dostał w jakiejś radzie.
Więcej.
No. No nie, no troszkę więcej, ale no pokazujemy, ale no już z wroga Kaczyńskiego nagle stał się przyjacielem, także to był dla nas też taki, no jakby to powiedzieć, szok moralny, nie? Że spodziewaliśmy się po pośle Kołakowskim naprawdę czegoś więcej. Tutaj jakaś taka, no widać, małostkowość znowu zwyciężyła, bo już o afery z Łajzą nie będę w ogóle mówił, bo to już wiele już mi języka nastrzępili.
Ale ten rząd czeski, no, który sobie będzie musiał z tymi wszystkimi problemami poradzić, no faktycznie jest ciekawy, bo to nawet nie jest koalicja, to jest koalicja koalicji.
Trzy koalicje i pięć partii, tak?
Trzy partie i dwie partie w drugiej koalicji, bo jest z Polu koalicja Razem u nas nazwa kojarzona z lewicą, a tu akurat prawica, czyli właśnie ODS, między innymi Pawła Nowotnego, Demokratyczna Partia Obywatelska, do tego Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna z Czechosłowacką Partią Ludową i TOP 09, czyli Tradycja, Odpowiedzialność, Prosperita. I do tego druga koalicja, Piraci i Stan, czyli Burmistrzowie i Niezależni. Nawet te pojedyncze partie to już są składanki, no bo w samych nazwach widać tu Burmistrzowie i jeszcze jacyś Niezależni. Tu Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna z Partią Ludową, także bardzo duży, no bardzo szeroki skład przeróżnych środowisk, no tak jak nawet Paweł Nowotny mówił, od prawicy do gdzieś centrolewicy, no jakoś się dogadali i coś chcą razem robić. Czy to...
Tak, to jest rzeczywiście bardzo dobry objaw. Powiedziałem, jest to niebezpieczne ze względu na pracę agentury, która będzie tu próbowała grać na różnych jakichś rozłamach, ambicjach. Ten polityk nie dostanie tego, co tam chciał i tak dalej. Są do tego mechanizmy, ale wydaje się, że Czechy weszły w jakiś nowy taki, można powiedzieć, czas społecznych oczekiwań, że Czesi już przestają żyć tym tak zwanym postkomunizmem. Nie? Premier Morawiecki tu ostatnio, tam opowiadając nam różne bajki o 13 grudnia, o stanie wojennym, powiedział, że minęło właśnie 40 lat i on to uważa, że teraz nastał czas ziemi obiecanej dla pisowców. Nie? Ja bym powiedział, to jest żłób obiecany. No też tam będzie przy Wigilii sianko, żłób, no toż to dla pisowców właśnie. Ja bym bardziej tam nie z jakimiś tam osiołkami, owieczkami, ja bym to ze świniami, zwykłe koryto z taką bryją tam jest nawalone i oni przy tym korycie wszyscy siedzą i mlaskają, napychają się i to jest ziemia obiecana dla pisowców. A bieda, inflacja, brak służby zdrowia dla reszty Polaków.
Mateusz Morawiecki napisał na Facebooku wczoraj: 40 lat, a dokładnie tyle mija od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, to w naszej cywilizacji symboliczny okres. Dokładnie tyle lat prowadził Mojżesz swój lud z Egiptu, ziemi niewoli, do ziemi obiecanej.
Niedawno...
To jest tym Mojżeszem.
No, ma imię i na J. Jerycho może? Nie, chyba inaczej. To taki karabin, znaczy pistolet maszynowy czeski znany. Ale wróćmy poważnie. Pamiętacie, jak niedawno Czarnek skompromitował się nieznajomością nie tylko Biblii, bo to tam bym się po żadnym z nich nie spodziewał czegoś sensownego, ale on nawet nauki katolickiej nie zna i twierdzi, że przez zachowywanie przykazań jest zbawienie. I jeszcze chce to wprowadzić jako nadrzędny jakiś imperatyw w edukacji polskich dzieci, nie? To cały program, myśmy o tym mówili. Zapytaliśmy episkopat. Episkopat najpierw się wyminął. Powiedział, że przecież Czarnek tylko o swoich dzieciach. Mówił, no nie, niestety albo ksiądz rzecznik, czy kto tam w jego imieniu tego słuchał, to nie dosłuchał, bo mówił o całym systemie edukacji. Warto sobie to w całości przesłuchać. I no to myśmy sprecyzowali, no tam o dzieciach swoich, czy nie swoich, ale czy to jest nauka katolicka, czy nie. No bo to minister edukacji, tak czy siak. Nawet jakby o swoich dzieciach takie kucypały mówił, jak jako minister edukacji, przecież on był pytany właśnie, jak ma wyglądać ta klasyczna pisowska edukacja w Polsce i takie właśnie farmazony tam jakieś antychrześcijańskie wyplatał, nie? O zbawieniu, no to tu episkopat powinien zająć stanowisko, bo to poszło w świat, nie? Tu cała Polska to słyszała. Episkopat się zastanawia. Już chyba drugi tydzień, będzie niebawem trzeci, nie? Tak mówiłem zresztą.
To może po tym ponad 1000 lat w końcu coś wymyślą.
Coś może i wymyślą. No ale teraz drugi z tych gwiazd pisowskich, czyli, znaczy on taki, jaki on tam pisowski, no przecież on to przy spódniczce Merkel, znaczy no, tam spódniczce przy wielkiej, takiej helgowej spódnicy Merkel tam się chował, mówi, że kocha ją na 100%, nie? I podziwia, że ona tam zakopywać doły i zmniejszać oczekiwania, mi z Karyżu i zapierniczać, to jest przecież premier Morawiecki, to jest przecież współpracownik, jeśli chodzi o akcesję do Unii Europejskiej, to jest przecież przydupa z Tuska, nie? No to wszystko pamiętamy. Jaki on tam pisowiec, no on jest taki, że tak powiem, przewerbowany, a zresztą tam pamiętacie ślad pieniędzy, to o tych werbowaniach to już tam, że tak powiem, dość dużośmy mówili, ale teraz chciał zabłysnąć wiedzą biblijną. I jak myślicie, jak wyszło? No, łysy od okant stołu. Panie premierze Morawiecki, czy pan wie, dlaczego Żydzi tę drogę, która parę miesięcy, no tam około roku, zależy jakim tam tempem, wiecie, większa grupa, no to krótsze, znaczy krótszy marsz, dłuższe postoje, mniejsza grupa, no to tam by, że tak powiem, w miarę szybko. Ta droga nie jest na 40 lat. Ja nie wiem, czy pan kojarzy, gdzie to w ogóle się wydarzyło, nie? To nie chodziło o przejście od bieguna do bieguna, no bo to by tam może przez jedną Amerykę do drugiej, nie? I tak dalej, nie? Tam gdzieś, później jeszcze może do Rosji, na Kamczatkę i na Moskwę, to by 40 lat i tak było. Panie premierze, czy pan wiesz, dlaczego oni 40 lat szli? I jaki ty wzór dałeś Polakom? O właśnie, jakby ktoś sobie przeczytał Biblię, to by wiedział. Oni się zbuntowali przeciwko prawdziwemu Bogu. Oni grzeszyli. I dlatego Bóg powiedział, dopóki nie wymrze ostatni z tych buntowników na pustyni, nie wejdziecie do ziemi obiecanej. A to może dlatego tyle to trwa, że ciągle wchodzicie w stare grzechy Egiptu, a tu w grzechy komuny. Może wy w tym trwacie. I dlatego Polska nie może dojść w żaden sposób do ziemi obiecanej. I 40 lat nie pomogło. I następne pod waszym przewodem kato komuny nie pomoże. Nigdy z wami nie dojdziemy do wolnej Polski.
Premier w sumie nawiązał trochę do tego, bo powiedział, niektórzy mówią, że doświadczenie zniewolenia jest tak silne, że czyni człowieka niezdolnym do życia w wolności, dlatego potrzeba co najmniej jednego pokolenia, by wyzwolić się z pamięci krzywd i móc cieszyć się swobodą, a więc niepodległość, nasza ziemia obiecana, byłaby dostępna dopiero dla tych, którzy nie pamiętają doświadczeń komunizmu. Uważam, że jest jednak zupełnie inaczej i nie ma większego zagrożenia dla niepodległości niż niepamięć o zniewoleniu.
A zobacz, dlaczego na przykład w Ameryce stwierdzili stop, za wysokie podatki, za wysoki ucisk feudalnego państwa angielskiego. Kończymy z tym. No i w ciągu paru lat było wyzwolenie i była nowa Ameryka i największe imperium w historii świata. Dlaczego tam mogli to tak zrobić, a tu nie mogą? Wcale nie dlatego, że tam w Żydach była zapisana jakaś pamięć i oni nie mogli tego przełamać. Absolutnie nie. Oni najpierw przełamali, najpierw chcieli wolności. Nawet zrobili sobie festiwal wolności, nie? Poszli z radością. Pierwsze 3 dni, no to tam fiesta na całego, nie? No to już nie będę całej historii biblijnej wam opowiadał. A potem się zbuntowali. To był ich wybór, a nie pamięć. To był Bóg im dał. W jednym ręku daje wam życie, a w drugim śmierć. Co wybieracie? Wybrali świadomie. Wolnej swojej woli wybrali śmierć. Nie chcieli prawdy o Bogu. Nie chcieli pójść za Jego objawieniem, za Jego słowem. No, już to Bóg powiedział, nie, to nie. To już tam poczekamy. I powstało dopiero nowe pokolenie. Ale nie chodzi o pamięć. Chodzi o wybór. chodzi o wybór, czy chcą wolności, czy naprawdę chcą wolności.
Mówimy o wiedzy, niewiedzy, pamięci i o stanie wojennym.
Bo to by był taki determinizm, rozumiesz? No, że ktoś tam żył w niewoli ileś lat i on już nie może się nawrócić.
Mateusz Morawiecki twierdzi, że tak, że jednak tak, w ten determinizm nie wierzy, ale no nie wiem, jakby było, jakby spytać o ten determinizm polityczny, czyli tych polityków, którzy nie tylko pamiętają, ale są uwiązani do tamtej niewoli. Tu bym pewnie mógł coś więcej opowiedzieć.
Bardzo ciekawe słowa powiedział Paweł Nowotny, tu zacytuję. Zrobiliśmy duży błąd po aksamitnej rewolucji w Czechach, chociaż i tak tam była najbardziej daleko posunięta dekomunizacja, porównywalna tylko z niemiecką strefą komunistyczną, czyli NRD. Nie? Tam też dekomunizacja, Instytut Gałka i różne takie rzeczy. Obok właśnie szli Czesi ze swoją dekomunizacją, ale zobaczcie, tu Paweł Nowotny mówi, że to było jeszcze za mało. Zrobiliśmy błąd po aksamitnej rewolucji w Czechach, ale to były trudne czasy. Powinniśmy zlikwidować partię komunistyczną i postawić przed sądem jej przywódców. Czyli mówię o Norymberdze dla komunistów, która powinna się odbyć w 89, 90, 91 najdalej roku. A co się stało? Komuniści, tu szczególnie w Polsce, ale w Czechach ten sam proces został też uruchomiony, przeszli suchą nogą. Bez żadnego rozliczenia. Dzisiaj już wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość uczestniczyło w kryciu zbrodniarzy komunistycznych. Generał Janiszewski, jeden z współautorów stanu wojennego. Jego sekretarka, pani Basia. Czy wiecie później, czyją sekretarką została? Tu dla pisowców zagadka, no, dwie kule. No ta, Jarka, ta, dokładnie, od generała Janiszewskiego do sekretariatu Jarka Kaczyńskiego. Czy kogoś to dziwi? Szofer poszedł do Macierewicza. No to zróbcie teraz, piszcie na Berdyczów, jeśli chodzi o raport smoleński, nie? To dokładnie, jak widać, ta sama opcja. Ale jeszcze do tego jest IPN, a przecież tam same tuzy. Sami niepokalani katolicy, ci katolicko-pisowscy. I mamy proces zbrodniarzy stanu wojennego. Generał Janiszewski se żyje, a oni mówią, że umarł. W sądzie tak normalnie na Beszela mówią, że umarł. A on jeszcze żyje, to 2006 rok. On żyje, czyli pierwszy PiS, nie, rządzi. Pierwszy tu IPN spisowski i tak dalej, nie? A generał Janiszewski żyje jeszcze 10 lat, do 2016 roku. I pani Basia, przecież chyba coś by wiedziała, nie? O swoim wcześniejszym szefie, nie? Czy tam życzenia noworoczne, czy tam z nowym gadam, czy jakoś tak. No coś pani Basia chyba tam pisała jakieś kartki, nie? To tam wiedziała, czy przychodzą, czy nie? No, że nic, Jarek nic nie wiedział. Chcecie w to wierzyć? W te bajdy? No ja wam powiem jeszcze więcej. Rozmawiałem kiedyś z profesorem Zybertowiczem. Nie? To był ten czas, kiedy PiS był w opozycji. I profesor Zybertowicz otwartym tekstem mówi, musimy zagwarantować komunistom, nomenklaturze komunistycznej, nienaruszalność ich majątków przejętych w złodziejski sposób po tym czasie prywatyzacji z lat 90. Wtedy ich pozyskamy, żeby poparli nasz pisowski rząd do zrobienia reform w państwie. Co wam przypomina? Widok znajomy ten. Zobaczcie, to się dzieje. To się dzieje. PiS zapewnił bezkarność zbrodniarzom komunistycznym, przejął ich morderczy aparat wywiadowczy. Bo wiecie, ci, którzy przyszli tam w 90-tych latach do różnych tam ABW, nie ABW, to oni, myślę, że tak, wiecie, zabić z zimną krwią. Oczywiście tam jakieś, no, mędy jakieś tam zawsze się znajdą, nie? Ale to jednak są ludzie wychowani już w innych czasach i zabić z zimną krwią niewinnego człowieka, to dla nich jest coś, myślę, że wykracza poza ich kompetencje, nawet tych, wiecie, różnych służb takich bojowych, nie? Zabić wroga, no to tak, ale zabić niewinnego człowieka, to myślę, że nie każdy z tych nowych borowców, gromowców i tak dalej by coś takiego zrobił. Ale dla starych komunistycznych służb to jest jak splunąć. PiS przejął to towarzystwo. Tak jak zagwarantował bezkarność generałowi Janiszewskiemu. I dlatego to, co powtarzam, PiS dzisiaj kryje stary komunistyczny układ, a stary komunistyczny układ chroni PiS. Zobaczcie, co się dzieje na lewicy, bo to jest bardzo ciekawe. Tam już Czarzasty, nie? Już Czarzasty, no to już się nam kojarzy z tą zamierzchłą komuną. I on kryje PiS, on współdziała z PiSem. Ale zobaczcie, teraz mu się zbuntowało nawet paru tych senatorów w Senacie. Rozenek i tam jeszcze spółka, trójkę se kółko zrobili. Bo oni mówią, że oni nie będą wspierać PiSu. Czyli to, co mówię, zobaczcie, macie dowód z generała Janiszewskiego, macie dowód z Czarzastego. Kaczyńskiego wspierają służby komunistyczne. Dlatego też opozycja jest tak rozbita, tak bezpłciowa, tak nieskuteczna. To załatwia Kaczyńskiemu stary układ. I dlatego komu rządzi?
Mówisz o niepamięci IPN-u. Myśmy sprawdzili, jak wygląda w ogóle pamięć Polaków w kwestii stanu wojennego. Zobaczmy sondę, czy wiesz, dlaczego Jaruzelski wprowadził stan wojenny, a za chwilę wracamy z waszymi komentarzami.
40 lat temu, 13 grudnia 81 roku, został wprowadzony w Polsce stan wojenny przez generała Wojciecha Jaruzelskiego. Czy wie pani, dlaczego on to zrobił?
Nie będę znała odpowiedzi na to pytanie.
No, żeby Polska odzyskała wolność, niepodległość.
No nie wiem, jeszcze tego nie mieliśmy.
Bał się radzieckiego ataku na Polskę. Dostał pewnie jakiś z góry dostał rozkaz.
No nie wiem, może Moskwa mu kazała.
Bał się stracić władzę.
Ja słyszałem taką historię, że bronił przed tym, żeby weszły do nas wojska rosyjskie, chociaż one u nas już i tak funkcjonowały.
Podobno, żeby nie weszli Rosjanie.
Zgadza się, no ale przede wszystkim, żeby zastopować ruch Solidarności. Żeby przejąć kontrolę po prostu z powrotem nad Polską.
Bo musiał. Nakazano mu i zrobił, no. Przecież nie on decydował o tym.
Żeby utrudnić tym wszystkim przemianom, które później nastąpiły.
W każdym razie zrobił źle. Dla mnie to jest dziwne, że Polak Polakowi to wszystko robi.
To było od góry ustalone przez Związek Radziecki. Mogło to uratować nas przed czymś gorszym.
Nigdy tego typu decyzje, które w jakikolwiek sposób ograniczają wolność ludzi, nigdy nie uważam, że jest to dobre.
Coś, co zamknęła pewną epokę. Także na ileś tam lat byliśmy stłamszeni i po prostu cofnęliśmy się w rozwoju.
W owym czasie to tak wielu ludziom wydawało się, że jest to pozytywne, bo napięcie już było po prostu straszne.
Żeby chronić swoją władzę.
Były pewnie ciężkie czasy, bo to tam komuna jest, prawda, z tego okresu.
Trzymanie władzy przez komunistów, tutaj pod pretekstem interwencji potencjalnej Związku Radzieckiego.
Też na władza obawiała się Solidarności.
Dla mnie, jako osoby, która mieszka w Polsce, która jest obywatelką polską, to po prostu Jaruzelski absolutnie jest bardziej pozytywny postać, bo ja pochodzę z Bośni. Z aspektu ówczesnej Jugosławii też był przestrzegany bardziej jako bohater niż jako negatywna osoba, bo to, co on poprowadził, doprowadziło do tragedii, jak zdarzyło się na terenie byłej Jugosławii, szczególnie w Bośni. Ale mówię, z mojej perspektywy, co my przeżyliśmy w Jugosławii i Bośni, to był gest, który, mówię, uratował Polskę na masowej skali, żeby nie doszło do takiej tragedii.
Jak oceniasz wiedzę Polaków?
Nie, no to... Kiedyś było takie powiedzenie. Łacina? Czyli Kościół rzymskokatolicki? Pierzyna? Czyli osobiste interesy? Wygoda? I dziecina? Czyli głupota polityczna, geopolityczna, historyczna. No to tak oceniam.
To jeszcze Chmielnicki tak określił trzech dowódców, którzy mieli z nim walczyć.
Ale potem się przyjęło tak, właśnie, tak
jako diagnoza całego społeczeństwa szlacheckiego. Ciekawe, że Dziecina nazwał człowieka, którego uznawał nawet najmądrzejszego z nich, ale wiedział, że nikt go nie posłucha, bo najmłodszy i będą
dziecko.
Go... Czyli w jednej z poprzednich sąd faktycznie dziecko akurat...
To jest bardzo ciekawe. Pytaliśmy Polaków, jaki by chcieli dostać prezent od Boga. To tam jakoś tak lawirowali, tego, prezent od Boga, po co mi to jakieś... To tak jak kolejne skarpety czy krawat, nie? Tam jakoś tak sobie to chyba wyobrażali. A dziecko mówi, a ja bym chciała, żeby mnie Bóg zabrał do nieba. Noż to tak właśnie, to mnie bardzo ujęło, no to niezwykła rzeczywiście historia. No a ta sonda rzeczywiście słabo wygląda. Jak chcielibyście sami czy swoim znajomym podesłać trochę prawdy, to wczorajszy program, szczególnie to, co powiedział pan Żukowski, wywiad z panem Żukowskim, myślę, że to jest coś ekstra, coś, co każdy Polak powinien przesłuchać. On mówi o czasie poprzedzającym wprowadzenie stanu wojennego, kiedy już Jaruzelski miał praktycznie władzę dyktatorską, zostawał tam szefem państwa i mówił, że chce 90 dni spokoju. Nie? Zobaczcie, to Żukowski jasno powiedział. Jak komuniści mówią, że chcą spokoju, to znaczy, że przygotowują nam rzeź. Przygotowują nam łaźnie. Przygotowują się do wojny. A chcą, żebyśmy my im w tym nie przeszkadzali. No to właśnie to było te 90 dni spokoju Jaruzelskiego. Oczywiście pełna kontrola Moskwy, pełna współpraca z Moskwą. Wczoraj w kalendarium też Piotr Setkowicz o tym mówił, że wszystko było przygotowane w Moskwie, nawet plakaty, które bez daty i bez podpisu praktycznie były rozklejane 13 grudnia, były już na wiosnę, zdaje się, w kwietniu wydrukowane w Moskwie. Także mówienie, że tu przed Moskwą nas ratował, no to jest po prostu bzdura.
Zresztą Władimir Bukowski ujawniał dokumenty, z których wynika, że Jaruzelski prosił. Sam prosił, żeby
prosił.
Weszli.
No, ale nie był pewien,
kazali mu to załatwić.
Tak, nie był pewien, czy Wojsko Polskie, że tak powiem, pójdzie na wojnę ze swoim narodem. To była hańba tego LWP, tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Niestety poszło na wojnę razem z ZOMowcami, razem z UB, czy tam SB, wtedy to się nazywało. Stąd Jaruzelski potrzebował tych 90 dni, żeby się upewnić zapewne, czy wszyscy wykonają jego zbrodnicze rozkazy. Wykonali.
W tym temacie, jeśli ktoś by chciał, może się dokształcić, a może sobie przypomnieć, jak było, polecamy też film produkcji Pod Prąd. Wojna zaczęła się 13 grudnia. W tym filmie wspomnienia m.in. z fabryki łożysk tocznych w Kraśniku, ze Stoczni Gdańskiej, z Huty, Katowice. Film dostępny na naszym kanale na YouTube i także na Facebooku. Premiera w internecie była wczoraj o godzinie 18:00, tu polecamy. Mamy jeszcze wasze komentarze do występu Pawła Nowotnego. Krzysztof, no jak ja lubię tego Nowotnego, gęba sama rwie się do uśmiechu, człowiek radość.
Tak jest, bardzo, bardzo sympatyczny nasz przyjaciel w Republice Czeskiej. Mamy nadzieję, że dalej będzie reprezentował ten kierunek bliskości polsko-czeskiej. Przypominam, że to jest kierunek, który już tam historię za długo opowiadałem, to tylko dopowiem, sam Władysław Jagiełło, można powiedzieć, rozpoczął, bo papież, organizując krucjatę tam od południa, od zachodu na Czechy, wtedy nie republikę, na Czechy, chciał, żeby od północy uderzyli Polacy, żeby od północy uderzył Jagiełło. Nie? I taką nawet wysłał stosowne tam pismo, żądanie, żeby wkroczył, zabijał, gwałcił, że to się tam będzie świętemu Kościołowi czy Najświętszej Panience, już nie pamiętam, bardzo, bardzo podobało. Absolutnie Jagiełło do żadnej krucjaty antyczeskiej nigdy Polski nie wprowadził. To było też linią jego potomków, Jagiellonów. Ta współpraca rzeczywiście bardzo dobrze się rozwijała. Dynastia Jagiellonów przecież objęła trony właśnie i w Pradze, i w Budapeszcie, także tu naprawdę wielki czas zarówno Polaków, Węgrów, jak i Czechów. Ja bym tych Węgrów nie skreślał, tak jak Paweł, tu widać, że tak trochę mają na pieńku z Węgrami. No już, bo to tak sąsiedzi, no to zresztą...
A też on chyba najbardziej ze Słowakami widać.
Też, nie? No to my możemy tu być troszeczkę takimi zmiękczaczami, rozjemcami w tych sporach czesko-słowackich czy czesko-węgierskich. No po części Węgrzy byli tam okupantami przez jakiś czas, no bo była monarchia Austrii, austro-węgierska, nie? Po powstaniu tam dopuszczono trochę Węgrów do już takiego wspólnego niby królestwa węgiersko-austriackiego. Oczywiście z dominacją katolickich Węgier, ale jednak stąd jeszcze bardziej animozja, no tu czeska, bo w tym czasie Czesi próbowali odbudowywać swoją świadomość narodową. To jest druga połowa XIX wieku, gdzie praktycznie po wyniszczeniu właśnie tych husytów, szlachty czeskiej, tam nastąpiła prawie totalna germanizacja i w XIX wieku patrioci czescy, ta resztka szlachty, resztka inteligencji musiała normalnie uczyć ludzi, zwykłych chłopów, języka czeskiego. Dlatego tam jest troszkę takich neologizmów, nie? Letadlo, kolo, divadlo, nie? To teatr, nie? No, musieli jakieś takie nowe słowa znaleźć na to, takie bardziej słowiańskie, no to stąd tutaj takie właśnie różne fajne rzeczy w języku czeskim, co jak tego Polak usłyszy, to się również uśmiecha.
Tadeusz, jakby nie było nowy czeski rząd, to i tak nie będzie, jakby nie był nowy czeski rząd, to i tak nie będzie gorszy od polskiego. To, co ostatnio wyprawia PiS, woła o pomstę do nieba.
No, taką sytuację właśnie mieli Czesi. No tutaj kilkukrotnie nasz gość o tym mówi, że tutaj mówi nawet jakaś mafia tam, nie wiadomo kogo, to już by była lepsza niż te rządy rosyjskiego Zemana i takiego Babisza. Szemranego biznesmena Babisza, nie? No to Johnny w Polsce też, mamy tak samo, tylko jeszcze gorzej.
Johnny też ma nadzieję, oby nie była to taka czeska, w cudzysłowie, dobra zmiana. Emla Palainen, all we need is Czech Republic.
No tak, rzeczywiście, no tu my szczególnie dbamy w naszych informacjach, komentarzach, żeby tematyka czeska, tematyka litewska, czyli tematyka właśnie też, no można powiedzieć, Międzymorza, bo to jest najważniejsza tematyka ukraińska. Teraz kazanie mówiłem o tym w niedzielę, jak ktoś chce na temat tematyki ukraińskiej, porównania sytuacji duchowej Polski i Ukrainy, no to w niedzielę miałem kazanie, czy twój pastor to ma, to właśnie była pretekst, czy jedna z motywacji do wygłoszenia tego kazania, to było to, co się właśnie dzieje na Ukrainie, tam naprawdę wspaniałe rzeczy duchowe się dzisiaj dzieją. Także to jest ta nasza najbliższa zagranica, jeśli chodzi o Trójmorze. Stąd stosunki właśnie z Litwą, z Ukrainą i z Czechami, oczywiście ze Słowacją też, nie, ale tu no, tym silniejszym historycznie i obecnie partnerem są Czechy. No to są najważniejsze wektory naszej polityki, bo my tam, jeśli będziemy się na wektor niemiecko, tam powiedzmy paryski orientować, nie, tam trójkąt weimarski chcą nam tego, to my będziemy
teraz
tam...
Orban to domknął.
No, już domknął. Wystawił Kaczyńskiego do wiatru kompletnie, ale o tym jeszcze, o Francji, myślę, że w przyszłym tygodniu porozmawiamy w specjalnym programie, bo tam ciekawe rzeczy się dzieją. W tym układzie weimarskim my możemy tam klamki, że tak powiem, całować, nie? I tyle. Taka jest nasza rola zaplanowana przez panią Merkel i wcześniej Kola, a przecież i Francuzi to też mówią, że to Polska tam powinna cicho siedzieć i tak dalej. Także na tym kierunku my wiele nie zdziałamy. Premier ograł Kaczora tak normalnie z piórami go, że tak powiem, gołego, z gołą dupą wypuścił, bo Kaczor tu zaprosił Le Pen, no wstyd na cały świat. Ona powiedziała, że Ukraina to jest rosyjska strefa wpływu. Napluła mu, że tak powiem, w kaczy tam ten dziób. W kaczy dziób mu napluła, że tak powiem, w Warszawie mu to powiedziała. Orban jego wystawił na pierwszy strzał, że to on organizował tę ruską międzynarodówkę, nie? Po czym Orban pojechał do Paryża i spotkał się z urzędującym prezydentem. Mówi, no już my teraz druzjamy, teraz tu będzie biznesy robić. No i tak Kaczor z... I ja nie wiem, czy on taki głupi i tak się dał ograć? Czy on naprawdę...
Taki geniusz, strateg?
Czy on naprawdę gra na wschód? Bo to był wstyd dla Polski i wbicie klina między Polaków a Ukraińców, to co zrobił Kaczor.
Margarita, pisowcy pomyśleli sobie, co to są te Czechy, my mocarstwem jesteśmy, pokażemy Pepikom, co to Turów, a później jechali na Jasną Górę oddawać Turów Maryjce.
No tak, to możecie sobie zobaczyć, bo myśmy już tego nie pokazali, to poniżej naszej jakiejś zdolności, jak dyrektor czy tam szef czegoś tam, Sturowa, jakieś tam gusła odprawiał na Jasnej Górze, no to ludzie się śmieją, tam nie wiem czy ile, 100 tysięcy, ile tam tysięcy wejść, proszę grupę techniczną, żeby sprawdzili ile tam te modły i te jakieś gusła, które odprawiał ten... PiSowski, że tak powiem, no prezes, czy jaki on tam, ile to ma wyświetleń, no Polacy się śmieją z tego.
Modlitwa o prąd.
O prąd.
Tak można to znaleźć, jest wrzucona na kilka kanałów, także
zobaczcie,
kilkadziesiąt tysięcy to wyświetleń na pewno.
Jak sprawę Turowa Kato Komuna załatwia i z kim?
Także to się rozniosło po sieci. Jeszcze jeden komentarz a propos materiałów na YouTube. Krzysiek, wczoraj sprawdzałem i się okazało, że w internetach nie ma już ani jednego wideo z pogrzebu Jaruzelskiego, na którym przemawia biskup Guzek, poza fragmentem programu IPPTV. Ja też sprawdziłem i widzę, że jest pogrzeb Jaruzelskiego jednak w całości, cały czas na YouTubie.
Sługa Boży Wojciech, zobaczcie, tak, to biskupi katolicy.
Przyjmij swojego sługę i tak. Dalej.
Sługa Boży Wojciech to mówi biskup katolicki. Biskup, nie tam jakiś, wiecie, ksiądz nietrzeźwy do końca, czy nie wie, w czym uczestniczy. Tam zdaje się, nawet dwóch biskupów jest, no a jeden odprawia i mówi te słowa, nie? Do mordercy Polaków, do prześladowcy Żydów, nie? On wypowiada te słowa, że to jest sługa Boży Kościoła katolickiego. Sługa Boży Wojciech, nie? Do Polaków to nie dociera, w ogóle nie.
Nie dociera. To zobaczmy jeszcze raz, co dociera do Polaków. Druga część tej sondy. Czy ludzie odpowiedzialni za stan wojenny zostali rozliczeni? Co nam powiedzieli ludzie na ulicach?
Uważa pan, że osoby odpowiedzialne za stan wojenny, za śmierć wielu Polaków zostały sprawiedliwie ukarane w Polsce?
No absolutnie. Na pewno nie zostały i podejrzewam, że nie zostaną ukarane już, niestety. Tyle czasu minęło, niektórych już nie ma winnych.
I nie będą ukarani.
Chyba tak.
Nie, bo przed sądem postawiono nie tych, co potrzeba, nie tych, którzy decydowali.
Nie zostali.
Oczywiście, że nie, bo to się wszystko rozmyło przez w latach 80. A potem, żeby wyjść z czasów komuny, no to wiadomo, że tam doszło do pewnego rodzaju kompromisu.
Powinno być tak, żeby winni temu odpowiedzieli za to.
Nie, znaczy dwie osoby. Reszta uniknęła kary.
Chociaż proces Kiszczaka był, nie doczekał. Wojciech Jaruzelski też nie doczekał.
Czyli nie zostali.
Nie zostali.
Jak zawsze w Polsce nikt nie jest ukarany za to, co się złego stało. 8 lat rządów Platformy nie zostało rozliczone, te rządy też nie zostaną i komuniści też nie zostali rozliczeni.
Nie zostali i żyją i jeszcze dokuczają nam.
Niestety zabrakło prawdopodobnie czasu, żeby odbył się taki prawdziwy proces, który powinien skazać, powinni zostać twórcy tego skazani. To umknęło płazem wszystko, a szczególnie wyłapywanie tych zomowców, którzy tam pastwili się nad ludźmi.
Ja nawet nie mam takiej myśli, żeby jeszcze jakby wyciągać konsekwencje z tego. Minęło 40 lat i boję się, że po prostu grzebanie już w tej historii na zasadzie szukania dowodów mogłoby to się skończyć po prostu też dla osób, które wtedy były bohaterami, po prostu skończyć się tragicznie.
Polska nie rozwinęła się w tym kierunku, co powinna być. Po transformacji ustrojowej, kiedy już komuna się skończyła, za bardzo jesteśmy zależni w tej chwili od Zachodu. Nie rządzimy się w swoim kraju.
A życia tym, którzy zginęli, no niestety... Nie wrócimy.
My chyba w Polsce mamy problem ze sprawiedliwym karaniem zbrodniarzy.
No chyba nie do końca zostały rozliczone. Czasy były też takie trudne.
Na pewno nie, bo to były wiadomo jakie czasy, gdzie to wszystko było poza kreską.
Znaczy już wielu ich zmarło, ale powinni być ukarani. Zawsze jest odpowiedzialność na najwyższym szczeble. Ci, którzy wykonywali egzekucje, milicja, oni też powinni jak najbardziej odpowiadać za to.
No, że mamy problem ze sprawiedliwym karaniem.
No, zobacz, wczoraj...
Tu, ale o ile wiedza może była ta w poprzedniej sądzie różna, no to tu jednak prawie wszyscy wiedzą, no nie zostało to rozliczone.
A ciekawe, co wykrzykiwał w niedzielę, zdaje się, czy tam wczoraj, już nie pamiętam, prezydent Duda. I precz z komuną krzyczał, nie? Przecież zobaczcie, to są jakieś jaja, jak można tak Polakom pluć w twarz. Przecież PiS chciało, nie chciało, bo to może była ustawka taka, że oni przygotują ustawę, a on jej nie podpisze. To tak jak z czystością kasy premiera, nie? Tam jak się okazało, że te działki od UB przez Kościół i tak dalej, no to PiS ogłosiło, że teraz będzie wszystkich tam chrzestnych nawet będą badać, jakie tam mają majątki, a potem no wszystko przeszło przez Sejm, przez Senat, ładnie do prezydenta, nie, on Trybunał Konstytucyjny, nie, coś, czy nie, nawet nie przeszło, bo chyba od razu do Trybunału tak. Puścił, nawet w ogóle od razu tam do Przyłębskiej
tak już. Ułaskawia bez wyroku, to i tutaj.
Od razu i tam, a Trybunał mówi, nie, to coś, to gdzie to majątek będziecie premiera, nie, czy jego małżonki, no pogłupieliś, ta, no uspokój ta się, no i tak PiS robi w bambuko Polaków, no i tu
Andrzej Duda wczoraj na uroczystościach upamiętnienia Grzegorza Przemyka krótko miał wypowiedź do dziennikarzy. W tym czasie członkowie NSZ skandowali precz z komuną i on nawiązał tak, precz z komuną również z Sądu Najwyższego.
Ta. No to...
I tego problemu nie udało się rozwiązać po 1989 roku. Mam nadzieję, że wolna, suwerenna Polska upora się z tym problemem. Tylko ja nie wiem, czy on ma, rozumiem, że ma nadzieję, że w ogóle będzie wolna, suwerenna Polska i wtedy się upora.
No tak, no to chyba nie chodzi o rządy PiS-u, bo przecież one już rządzą prawie 6 lat, on trochę dłużej. Także przecież to on zablokował właśnie tą dekomunizację zawodów tych sądowniczych, nie? A teraz chodzi i krzyczy precz z komuną w Sądzie Najwyższym. Zobaczcie, to jest, można powiedzieć, majstersztyk obłudy pisowskiej, faryzejskiego, kato-komunistycznego traktowania Polaków. Jednego dnia ci zabiorą, drugiego dnia ci trochę oddadzą i walczą z biedą. I walczą z biedą. No to tu mamy, jak walczą właśnie o dekomunizację, precz z komuną. No Duda, no to naprawdę już tu, albo może on, wiesz, może on się zapatrzył na prezydenta Bidena. No prezydent Biden też tak nie pamięta trochę przeszłości, bo ostatnio uczcił swoje 58. urodziny.
Właśnie tak bardziej, bardzo głęboką przeszłość sięga.
Może, bo wiesz, tak, ja to też wchodzę w ten okres, podobno to jest tak, że tam z młodości to się wszystko pamięta, nie? Zapach włosów i tam miało tego, a tak z wczoraj to już niczego, nie? I może tak na przykład ten Duda pamięta 89. rok, jak wtedy właśnie stawiał swoje pierwsze kroki i tak dalej.
A, no on może a tak żyje
17.
W 91 teraz żyje i mówi, no jeszcze od 89 się nie udało wszystkiego.
No właśnie, no on 2017, to w ogóle nie jego wina, on nie wie, to jacyś źli ludzie zrobili, on w ogóle niczego nie pamięta, niczego się nie przyznaje. Noż to wiesz, jak w Ameryce takie mecyje, noż to i w Pałacu Namiestnikowskim może też tak straszy.
Może i tak być. Jeszcze jedna sprawa, chciałem podkreślić u Pawła Nowotnego, jak on bez ogródek się wypowiada, nie przejmuje się tam, że jakimiś procesami, nie procesami, po prostu no, stwierdził, że może mówić co chce, no to mówi co chce.
No on rozumie wolność słowa tak dosłownie. No.
I tu docenił naszą telewizję. Wiem, że w waszej telewizji mogę swobodnie mówić, mogę nie być dyplomatyczny, mogę mówić prawdę i bardzo mi się to podoba w waszej telewizji.
Tak, zapraszamy ponownie oczywiście, także innych czeskich polityków, bo ten temat ze względów i historycznych, i takiej bliskości, można powiedzieć, kulturowej. No oni nie mają kościoła katolickiego, nie? Czym się różnią Czechy od Polski najbardziej? No nie ma kościoła katolickiego. Znaczy oczywiście tam parę zabytków jest, nie? Ale nie odgrywa on takiej decydującej roli społecznej, jak w Polsce. Był taki film, ekipa czeska jeździła po Polsce i oglądała takie różne, najbardziej zabobonne miejsca katolickie i tam się dziwili, że to takie rzeczy w XXI wieku się dzieją. Także to jest podstawowa różnica. No i widzicie, że jakoś im to na plus wychodzi. A u nas to straszą, że jak nie będzie kościoła katolickiego, to nie będzie niczego. Czesi nie mają kościoła katolickiego, a jakoś dobrze sobie radzą. Nawet lepiej niż my.
Jakoś sobie radzą i coraz lepiej. Obyśmy jednak w końcu wzięli przykład, przynajmniej w tych kwestiach, w których faktycznie Czechom idzie lepiej. Choć tu Paweł Nowotny twierdził, że ich rząd może w pewnych kwestiach nie być aż tak konserwatywny jak pisowski.
No wiadomo, że oni się zajmują no, Czechami, ich problemem, no i tak wiedzą, że tu jest jakaś lewizna w tej Polsce, bo on mówi tak, tak, jak tutaj... Z naszej strony jest riposta, że tam nasz rząd żaden tam konserwatywny, zwykli socjaliści i tak dalej, tylko że narodowi. I on mówi, że wie o tym i tak dalej, no ale jednak taka no, zbitka się jeszcze trzyma Polski, nie?
Mówimy o walce z komuną, mówimy też o walce z komunistycznymi Chinami i o ocieplaniu stosunków z Tajwanem. W Czechach to idzie bardzo dobrze, w Polsce prawie wcale, delikatnie mówiąc, ale przy tej okazji zachęcamy ponownie do wysyłania listów wsparcia dla Jimmy'ego Laya.
Bo właśnie dostał wyrok.
Który został, znowu dostał kolejny wyrok, ale cały czas jest zamknięty w więzieniu za walkę o wolność w Hongkongu. Biznesmen, założyciel dziennika Apple Daily. Piszcie listy, okazujcie mu wsparcie i pamięć, prosimy, by nie umieszczać treści politycznych, a tylko słowa zachęty czy zapewnienia o modlitwie i wsparciu, bo oczywiście te listy będą musiały przejść przez tę więzienną, komunistyczną, chińską cenzurę. No i wszelkie treści polityczne na pewno zostaną po prostu zatrzymane, a Jimmy Lai i tak będzie wiedział, jeśli dostanie wsparcie z Polski, o co chodzi. Adres więzienia: Stanley Prison, 99 Tung Tau One Road, Stanley, Hong Kong. Widzicie to na ekranie, numer 42 13 33. Dziś jeszcze o 18:00 oczywiście dogrywka Iść pod prąd, a o 20:30 ostatnia, a zarazem pierwsza spowiedź, i to akurat moja.
Czarek, tutaj donosisz na samego siebie, widzę. Pierwsza spowiedź, no dobrze, dobrze, w wieku 30 paru lat.
Zupełnie pierwsza, to mi się nigdy nie przydarzyło, chociaż... Chrzest miałem, ale chyba jak to ktoś mówił,
nie przyjął się.
Ten katolicki.
No to nie był chrzest, to było tam pokropienie wodą tam i parę zaklęć. Zabawa.
Po programie jeszcze pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Na jakiej stacji tankujesz? Coś o Bajtku? To...
No akurat to nie ta.
To chętniej posłucham.
Tankowanie. Różne ma znaczenia. No dałem kolejne.
I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o wyborze Stefana Batorego na króla Polski.
Czyli mamy tematykę Trójmorza.
Ruszyły też świąteczne promocje w naszym sklepie do 20% na wybrane książki i kartki świąteczne, kartki piękne, niektóre z wersetami, inne, o, tu widzicie jakieś zimowe obrazki i książki. Oczywiście szczególnie polecamy teraz najnowszą książkę z wywiadem z Bartkiem Pankowiakiem. Wygrałem z księdzem pedofilem. Bardzo, myślę, ważna pozycja na polskim rynku książki w tym roku. Powiedziałbym, że pozycja obowiązkowa, również w formie e-booka. I oczywiście przypominamy o wsparciu Iść pod prąd. Jest grudzień, miesiąc dłuższy, ale świąteczny. Zachęcamy do wsparcia telewizji Iść pod prąd. Celujemy znowu w 1000 osób wspierających nas, w 1000 gitar. I to będzie już 3 lata,
jeśli uda się. Także tu mobilizacja, ostatni miesiąc 3 lat, żebyśmy mogli mówić, że 3 lata udało się miesiąc w miesiąc ten cel zrealizować. To jest coś niezwykłego w polskiej historii, działanie takie, to jedynie pozytywistów z końca XIX wieku, początku XX można porównać do takiego właśnie działania na długi, długi dystans. 3 lata, no to z pozytywistami, kilkadziesiąt lat to jeszcze niewiele, ale jak na polskie warunki, to myślę, że już to jest naprawdę coś niezwykłego. Zresztą inni poszli tym tropem. Teraz jest wiele już takich inicjatyw, specjalny ten Patronite, nie, powstał, że właśnie się tam sponsoruje te organizacje, działania, telewizje, radia, wszystko, co tam
są przeróżne te formy, strony.
Tak. My tradycyjnie, no, bezpośrednio do was, ta akcja 1000 gitar. Tu mam taką osobistą prośbę, żeby jak najwięcej tych wpłat było przed świętami, żebyśmy już w takim spokoju i przenieśli się myślami w inne rewiry. To będzie też przerwa dla sporej części naszej redakcji. Będzie się coś nam ukazywać, nie zostawimy was tak całkiem, no ale nie będziemy wtedy pracować pełną parą, bo to jest dobry czas, żeby ludzie, którzy tu pracują praktycznie bardzo, bardzo intensywnie, mogli pojechać do swoich rodzin, spotkać się z bliskimi, odpocząć też, przenieść się troszeczkę w inne jakieś klimaty. Także mam nadzieję, że wybaczycie nam, że no, tradycyjnie w tym czasie spędzamy go także w naszej redakcji, głównie z rodzinami. Stąd no, tam nie chcielibyśmy kontynuować jakoś wtedy no, tej akcji 1000 gitar, tylko żeby z jakimś no, już spokojem przejść ale do tego czasu świątecznego. Stąd prośba, żeby no, w tym i
miesiąc
następnym tygodniu
przed świętami, tak, to będzie.
Bo możemy pójść na jakiś rekord, to też na trzyletnią rocznicę, trzecią rocznicę tej akcji, to też nic nie zaszkodzi.
Tak, mówimy oczywiście o rekordzie liczbowym, o liczbie osób, przede wszystkim o ten nam chodzi, o wysokość wpłat w drugim rzędzie. Ale to, co mówiłeś, no, czas świąteczny, czas odpoczynku, ale wtedy przychodzą do głowy różne nowe pomysły.
No i
potem
na to
się
liczymy,
będą realizować w przyszłym
jak
roku.
Jak człowiek tak, wiecie, jest w takim ferworze, no to nie myśli o takich strategicznych kierunkach, a jak troszeczkę odejdzie na bok, zajmie się czym innym, odpocznie, to mu różne ciekawe myśli przychodzą do głowy, no i później dlatego w styczniu jest zawsze, i to nie tylko u nas, to wszyscy
tak,
postanowienia, dalej. Zmiany, projekty, biznesy, zwykle kursy na giełdzie też idą w górę, nie? Ludzie mają optymizm, nie? No różne takie rzeczy się dzieją, także to widać, że tak to działa, po to są mniej więcej te święta.
Także zachęcamy do wsparcia, zachęcamy też do podawania, rozpowszechniania programów, artykułów też na stronie Iść Pod Prąd. Wczoraj się kilka ukazało, polubienia, subskrypcji, już docieramy powoli do 51 tysięcy.
Tak. Coś dziwnego się dzieje.
I rozpowszechniania, oczywiście nie tylko YouTube, ale też Facebook, Vimeo, Iść Pod Prąd.tv oraz radio Iść Pod Prąd FM. I telefon, także nie tylko przez internet, numer telefonu 81 466 93 16, tam można słuchać, cały czas nadajemy, czy na żywo, czy jeśli nie na żywo, to jakieś powtórki. Polecamy, teraz już kończymy, za chwilę jeszcze jedno wideo dotyczące 13 grudnia, bo z kolei jak Polonia w Stanach Zjednoczonych zapamiętała 13 grudnia. Dziś mieszkają w USA, jak zapamiętali początek stanu wojennego. To za chwilę, potem pomyśl dziś i kartka z kalendarza. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję tobie, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.
Stan wojenny akurat zastał mnie poza Wrocławiem.
Dzień wcześniej my plakatowaliśmy miasto. Byłem naprawdę zmęczony, coś było czuć już, prawda? Ja się obudziłem rano.
Kiedy obudziliśmy się rano, próbowaliśmy włączyć radio, naszą ulubioną trójkę. Nie było nic słychać, nie działało nic. I wtedy kolega wyjrzał przez okno i zobaczył żołnierzy, zobaczył pojazdy opancerzone, wojska. I już wiedzieliśmy wtedy, że coś się stało.
Dowiedziałam się oczywiście z dziennika telewizyjnego, jakoś kątem oka dojrzałam na ekranie Jaruzelskiego, no i oczywiście od razu podbiegłam do telewizora.
Słyszę ten w okularach tego mówi, że tutaj wrona jest, nie?
Byłam przerażona, wydawało się mi wtedy, że koniec tego ruchu wyzwoleńczego w Polsce. Wszyscy zostaną wyeliminowani, nie wiadomo było co się dalej potoczy z losami ludzi walczących o o wyzwolenie spod reżimu sowieckiego.
Wiedziałem, że mnie zamkną, czyli na jak długo, to tego nie wiedziałem, tego nikt nie wiedział.
Szybko dołączyłem do strajku. Strajk potrwał niestety kilka godzin, po czym pojawiło się dwóch oficerów Wojska Polskiego, którzy nam oświadczyli, że jeżeli w ciągu godziny nie zaprzestaniemy strajku, to ich czołgi przejadą przez nasz piękny, szklany budynek.
Oglądaliśmy wtedy w dzienniku puste ulice, patrole wojskowe, było to przerażające.
I wkrótce potem były aresztowane. Do drzwi zapukała Służba Bezpieczeństwa, wdarła się siłą i aresztowali mnie i mojego przyjaciela. Były długie miesiące przesłuchań. Generalnie to był zarzut próby obalenia ustroju. I ten sędzia, będąc w dobrym nastroju, nazwijmy to, wymierzył nam minimalny wymiar kary, jaki wtedy można było, po 3 lata więzienia. Kiedy powołałem się na konstytucję, sędzia machnął ręką i powiedział: a co tam konstytucja? Jak władza nie pozwala, to nie wolno. Po wyjściu na wolność życie nie stało się wcale łatwiejsze, bo szykany trwały, to znaczy były najścia służby bezpieczeństwa. Trzymaliśmy paszporty w jedną stronę, tak zwane.
Byliśmy po prostu cały czas sercem i myślami z Polakami walczącymi o niepodległość.
Na której stacji tankujesz? Widzicie, że teraz paliwa trochę potaniały, no bo tam rząd zrobił delikatną korektę o 10-20 groszy, no ale kierowcy mają swój ranking, swoje ulubione stacje i na przykład mówią: ten na Orlenie, ten na Shellu, ten na BP, ten jeszcze na czymś innym. Czyli żeby zadbać o swój samochód, no a każdy samochód co jakiś czas musi się czymś podkarmić, zatankować i żeby dalej dobrze jeździł, no to myślą dosyć pieczołowicie, którą stację wybrać, gdzie jest tam dobry gaz, diesel czy benzyna. No a teraz przetransponuj to na siebie. Ty też nie jesteś niezniszczalnym perpetuum mobile. Też musisz być zasilany. No oczywiście nie będę dzisiaj mówił o dietach, o tam zdrowej żywności, takich, śmakich czy owakich sprawach. Bo Jezus powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek. Tak, chleb, jedzenie jest potrzebne. Ale jest potrzebne jeszcze coś więcej. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Czyli Słowem Bożym, Pismem Świętym, Biblią. To jest pokarm prawdziwy, to jest pokarm dla twojej duszy. To jest pokarm, który kieruje cię do prawdziwego życia z Bogiem, do życia wiecznego. I pytanie, czy tankujesz? Ja nie pytam, z którego tłumaczenia Biblii korzystasz, ale czy w ogóle każdego dnia, tak jak po chleb, czy tam, jeśli jesteś na keto, to na czymś innym, przychodzisz do Słowa Bożego, żeby zatankować na życie z Bogiem, żeby twoje życie naprawdę funkcjonowało jak na najlepszym paliwie samochód.
Grudnia 1575 roku szlachta zebrana na polu elekcyjnym obrała na króla Polski księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego. Elekcja rozpoczęła się 8 listopada. Magnateria reprezentowana przez Senat chciała, aby królem Polski został Maksymilian II Habsburg, cesarz niemiecki, król czeski, węgierski i chorwacki. W większości szlachty bliskie było hasło wyboru Piasta, czyli kandydata krajowego. Brano pod uwagę wielu takich, ale żaden nie zyskał większego poparcia. W końcu 12 grudnia senatorowie zdecydowali się wbrew woli szlachty na wybranie Maksymiliana. Naciskał na to nuncjusz papieski Vincenzo Lauro. Gdy prymas Jakub Uchański ogłaszał, jakiego wyboru dokonał senat, szlachta, widząc, że jej prawa zostały pogwałcone, wpadła we wściekłość. Zaczęto strzelać do Uchańskiego i cały senat uciekł do Warszawy. Tym, którzy zostali na polu elekcyjnym, Jan Zamoyski przedstawił pomysł, aby wybrać na króla Polski Annę Jagiellonkę, siostrę króla Zygmunta Augusta. Część była za tym, część sprzeciwiała się, mówiąc, że kobieta nie poradzi sobie ani z rządzeniem, ani z dowodzeniem wojskiem. Wtedy kasztelan Biecki Stanisław Szafraniec zaproponował, aby Annę, która była starą panną, wydać za Stefana Batorego, który też był brany pod uwagę podczas elekcji, ale nie miał do tej pory dużego poparcia. Ten pomysł zyskał powszechne poparcie. Aby udaremnić koronację Maksymiliana, zwołano pospolite ruszenie do Jędrzejowa. Około 20 tysięcy szlachty ruszyło na Kraków i zajęło go. Wysłano też posłów do Batorego, który 30 marca przybył do Polski. 1 maja 1576 roku na Wawelu odbył się ślub Anny i Stefana, a następnie ich koronacja. Stefan Batory okazał się najlepszym królem elekcyjnym w naszej historii.